Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego marca wita Państwa Krzysztof Bronk. W Rzymie przebywają biskupi z terenów dawnej Republiki Jugosławii. Co tu robią i czym żyje tamtejszy kościół? W rozmowie z księdzem Sewerynem Wąsikiem opowie nam serbski biskup Ladislav Nemet.
Ja jestem werbistą i przełożeni mnie wysłali do Polski. Także ja mój nowicjat skończyłem studia teologiczno-filozoficzne w Polsce.
A wcześniej wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydenta Chile, Sebastiana Piñerę. Polityk ten odbywa w tych dniach podróż, która obejmuje poza Włochami i Watykanem także Bliski Wschód i Hiszpanię. Jej celem, jak oznajmił przedstawiciel rządu, jest m.in. zacieśnienie współpracy Chile z Unią Europejską.
Z kolei w artykule opublikowanym na łamach L'Osservatore Romano prezydent Piñera zadeklarował swoje przywiązanie do promowanego w nauce społecznej Kościoła pojęcia integralnego rozwoju. Jego zdaniem uzupełnia ono rozwój gospodarczy, a jego realizacja zabezpiecza prawa każdej ludzkiej istoty od poczęcia do naturalnej śmierci. Takiego to integralnego rozwoju pragnie dla swojej ojczyzny Sebastian Piñera, wymieniając w tym kontekście takie zadania jak zmniejszenie przestępczości, umocnienie demokracji i państwa prawa, rozwój edukacji, ochrona rodziny, a przede wszystkim prawo do życia.
Wątki te pojawiły się również w komunikacie wydanym po wizycie. Prezydent Chile spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano, podczas rozmów poruszone zostały kwestie związane z ochroną ludzkiego życia i rodziny, integralnym rozwojem, walką z ubóstwem, przestrzeganiem praw człowieka, sprawiedliwością i pokojem społecznym. W tym kontekście zwrócono uwagę na pozytywny wkład katolickich instytucji, zwłaszcza w promocję ludzką i formację. Omówiono też sytuację w Ameryce Łacińskiej, zaznaczając zbieżność stanowisk stolicy apostolskiej i chilijskiego rządu w zakresie podstawowych wartości ludzkiego współistnienia.
Czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze. Do tych słów świętego Pawła nawiązał Benedykt XVI, spotykając się z kolejną w ostatnich miesiącach grupą biskupów z Filipin, przybyłą z wizytą ad limina apostolorum. Przypomniał, że w tym azjatyckim kraju, obok katolickiej większości, obecni są też zwłaszcza w jego południowej części niechrześcijanie. Jak wiadomo, chodzi tu zwłaszcza o muzułmanów, którzy stanowią około 6% ludności Filipin. Tamtejszy episkopat musi zatem objąć swą apostolską troską zarówno braci w wierze, jak też wyznawców innych religii.
Mówiąc o posłudze wierzącym w Chrystusa, papież zalecił filipińskim biskupom zwłaszcza katechizację, która daje wiernym zrozumienie nauczanej przez Kościół wiary i moralności. Podkreślił też znaczenie stałej formacji duchowieństwa. Natomiast gdy chodzi o czynienie dobrze tym, którzy nie podzielają naszej wiary, przypomniał, że zawsze pozostaje priorytetem dialog z wyznawcami innych religii.
Gdy Kościół głosi nieomylnie, że Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, szanuje tym niemniej wszystko to, co jest prawdziwe i dobre w innych religiach. Stara się roztropnie i z miłością podejmować uczciwy, przyjazny dialog z jej wyznawcami, gdy tylko jest to możliwe. W ten sposób Kościół działa na rzecz wzajemnego zrozumienia i rozwijania wspólnego dobra ludzkości. Wyrażam wam uznanie za to, czego już dokonaliście i zachęcam, byście przez nawiązany dialog nadal wytyczali drogę do prawdziwego, trwałego pokoju ze wszystkimi waszymi sąsiadami. Traktujcie każdego, niezależnie od wyznawanej przezeń wiary, jako osobę stworzoną na obraz Boga.
Gościem Radia Watykańskiego jest biskup Ladislav Nemet, biskup z Renianina w Serbii. Odbywacie teraz spotkania w dykasteriach watykańskich. Mówię o gościach z konferencji Episkopatu Świętego Cyryla i Metodego. Z jakimi sprawami przyjechaliście do Rzymu?
Episkopat nasz został utworzony w roku 1997, a obejmował wtedy tylko jedno państwo, Federalną Republikę Jugosławię. Potem Stolica Święta początkiem lat 2000 przyłączyła Macedonię, ponieważ Macedonia ma tylko jednego biskupa, katolickiego na terenie własnym. A w 2006 roku mieszkańcy Montenegra, Czarnej Góry zadecydowali, że chcą się odłączyć od Serbii i od 2006 roku stworzono dwa państwa niezależne, Montenegro, Czarna Góra, a druga Republika Serbia.
Rozwój sytuacji na Bałkanach doprowadził do tego, że w lutym 2009 roku Kosowo ogłosiło własną niepodległość. Od tego momentu właściwie jednej konferencji mamy cztery państwa z czteroma nuncjuszami, cztery rzeczywistości różne, nie tylko językowo i kulturowo, ale tak samo jeśli chodzi o stan rozwoju stosunku między państwem a kościołem. Różne są zakony, które działają na terenie Serbii. Na terenie Serbii na przykład mamy możliwość katechetyzacji w szkołach, a w innych państwach tego nie ma. Tak samo proces zwracania znacjonalizowanych dóbr kościołom. Serbii postępuje powoli, ale mamy jakieś tam już wyniki pozytywne. W innych państwach nie ma. Tak samo inne pytania, które są bardzo ważne dla życia kościoła lokalnego, możemy rozwiązywać w naszych własnych kręgach. Chciałbym też powiedzieć, że ta konferencja międzynarodowa ma 450 tysięcy katolików. Jesteśmy diaspora, tak by to powiedzieć, mniejszość. Od tych 450 tysięcy, prawie 400 tysięcy katolików żyje na terenie Serbii. Więc i numerowo jesteśmy największa grupa. My oczywiście najpierw rozmawialiśmy w ramach naszej własnej konferencji. Chcielibyśmy poprosić Stolicę Świętą, żeby uznała tą rzeczywistość, która się zmieniła od 1997 roku poprzez te różne rozwoje historyczne, żebyśmy rozdzielili naszą konferencję przynajmniej na dwie konferencje niezależne. Konferencja Czarnej Góry, gdzie są trzej biskupi, i konferencja Serbii, gdzie jest nas pięciu biskupów, czterech obrządku łacińskiego, rzymskiego i jeden biskup obrządku grekokatolickiego.
Z tych wymienionych krajów, gdzie sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza?
Ja myślę, że na Kosowie, ponieważ to jest państwo niezależne dopiero od 2 lat, to państwo nie jest uznane przez wszystkie. Wiemy, że około 80 państw uznało Kosowo. Stolica Święta jaka taka nie ma jeszcze stosunków dyplomatycznych z Kosową. Także katolicy tam mają jedną diecezję, która jest na poziomie administratury apostolskiej. Rozwój pozytywny stał się teraz początkiem lutego, kiedy Stolica Święta wyznaczyła nowego nuncjusza do Ljubljany w osobie arcybiskupa Juliusza Janusza, który 8 lat był w Budapeszcie przed tym. I pierwszy raz w historii jeden nuncjusz jest w tym samym czasie mianowany delegatem apostolskim dla Kosowa. Pierwszy raz w historii jest tak, że Watykan chce mieć swojego człowieka, który będzie fizycznie obecny na tych terenach, żeby poznał życie kościoła lokalnego, żeby poznał, jakie są stosunki, liczba katolików, jakie są wyzwania i co tam trzeba zrobić. Może jakbym to podkreślił jeszcze raz, że po prostu sam fakt braku tradycji tej samodzielności i że trzeba stworzyć najpierw struktury jakieś w samym kościele i wtedy też w stosunku do tego państwa, które nie jest uznane przez wszystkich, ale w każdym razie do tego państwa też trzeba zrobić jakieś pierwsze kroki, które nie są takie łatwe.
A jakie wyzwania stoją przed kościołem w Serbii?
W Serbii największe wyzwanie jest praca ekumeniczna. Współpraca z większością chrześcijan, którzy należą do kościoła prawosławnego. Próbujemy współpracować w różnych dziedzinach. W dziedzinie charytatywnej tu nie ma problemu. W dziedzinie teologicznej to jest już trochę gorzej. Najgorzej jest w tej dziedzinie, jeśli można mówić tak, współpracy na poziomie kościołów instytucjonalnych. Ludzie jako chrześcijanie, czy katolicy, czy prawosławni, żyjemy dobrze w pokoju. Jest gorzej co do tego, jak spotkać się z odpowiedzialnymi albo doprowadzić do spotkania między odpowiedzialnymi biskupami kościoła katolickiego i prawosławni. W zeszłym tygodniu było bardzo pozytywne spotkanie w Niszu. Nisz jest miasto, gdzie się urodził Konstantyn Wielki. I wiemy, że Konstantyn Wielki był tym, który nie sam, ale razem z innymi, w roku 313 dał wolność praktykowania chrześcijańskiej wiary. To jest to znany edykt mediolański. I w 2013 państwo serbskie, a tak samo i Kościół prawosławny, a razem z nimi Kościół katolicki w Serbii, chciałby zrobić kilka programów i po prostu wzmocnić chrześcijaństwo i w naszym kraju, a nie tylko samo w naszym kraju, ale tylko zwrócić uwagę na korzenie chrześcijańskie Europy. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkanie międzynarodowe w Niż, które jest przewidziane jako pierwsze w serii spotkań międzynarodowych, gdzie obok Kościoła prawosławnego serbskiego, Kościoła katolickiego w Serbii biorą udział też naukowcy, przedstawicieli różnych państw i instytucji z Włoch, z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, z Węgier. Także to spotkanie się udało bardzo dobrze i teraz planujemy już następny krok. Także to jest ten plan i nasza nadzieja, nas katolików, że uda nam się jakoś zbliżyć i rozmawiać jako bracia we wierze.
A jak wyglądają relacje z muzułmanami? Jak na Bałkanach czuje się tą obecność wzrastającą w Europie wyznawców Allaha?
Serbia ma jedną prowincję albo region na południu kraju, który się graniczy z jednej strony z Kosowem, z drugiej strony z Bośnią i Hercegowiną. Sandżak się nazywa ta regia, gdzie są mieszkańcy w większości muzułmanie. Tam jest problem raczej nie tyle wiary jako takiej, ale autonomii kulturowej. I mieszkańcy tego regionu już od kilku lat walczą o większe prawo samodecydowania, praktykowania wiary. Co prawda oni mogą budować meczety, nie ma problemu, to widać zaraz jak człowiek przyjedzie, ale oni się czują niedocenieni i dlatego istnieje raczej napięcie instytucjonalne. To, co jest bardzo ciekawe, że młodzież ubiera się całkiem po europejsku, jeśli można tak powiedzieć, więc nie ma tych objaw widocznych jakiejś islamizacji albo coś takiego.
Jak wiemy, wiele z tych krajów na Bałkanach jeszcze podnosi się zawieruchy wojennej. Jak wygląda sytuacja społeczna i jak Kościół stara się sprostać tym wyzwaniom powojennej odbudowy i dania ludziom nadziei?
Dziękuję za to pytanie. To jest jedno z największych zadań wszystkich kościołów, czy to katolicki, prawosławny, albo nawet wspólnot protestanckich na tym terenie. Próba wyjścia z tych problemów duchowych. Serbia, która nie była tyle w wojnie w sensie fizycznym, ponieważ wszystkie te walki były poza granicami Serbii, więc nie ma specjalnie dużo rozwalonych domów albo coś takiego, ale jest strasznie dużo rozbitych małżeństw, młodych ludzi, którzy cierpią pod syndromami powojennych traumów i naród jako taki żyje w dużym ubóstwie, ale też beznadzieja. Jest taka, jakby to powiedzieć, apatia społeczna, przynajmniej ja tak widzę to z boku. Oczywiście ja jako katolik mogę powiedzieć, że my, katolicy, jednak mamy za plecami jeden kościół uniwersalny, katolicki, Solidarność Ludzi. Ale ci, którzy należą do kościoła niezależnego, autokefalnego, jaki jest Kościół prawosławny serbski, nie odczuwają tej solidarności, która by była też pomocna w tej sytuacji. Dlatego wydaje mi się, że nie jesteśmy na poziomie, jeśli o to chodzi, żeby stworzyć naprawdę atmosferę nadziei, żeby walczyć skutecznie przeciwko korupcji, przeciwko pewnej niezdrowej sytuacji społecznej, gdzie kilku ludzi, którzy się wzbogacili podczas tych wojen na Bałkanach, dalej prowadzą politykę. To znaczy nie bezpośrednio, bo polityków mamy już niezależnych, powiedzmy, ale finansowanie partii politycznych i problemy związane z tym absolutnie nie są jeszcze dotknięte.
A jak wyglądają aspiracje europejskie krajów bałkańskich?
Więc to trzeba powiedzieć tak, że 65% mieszkańców Serbii chciałoby już być w wspólnocie europejskiej i młodsi, tym większy procent mieszkańców Serbii. Także tu jest jasne i jednoznaczne, że każdy chciałby być w wspólnocie europejskiej. Problem jest bardziej strukturalny. Trzeba zrobić jeszcze pewne kroki względem Sądu Międzynarodowego w Hadze. Problem ludzi, których trzeba jeszcze wysłać do Holandii, do więzienia i do tego Sądu Międzynarodowego. Problem korupcji, problem monopolu w Serbii, ponieważ kilku ludzi trzyma cały przemysł i cały handel w swoich rękach, więc otwarcie się na bardziej europejskie wartości. Z drugiej strony możliwość stworzenia atmosfery pozytywnej dla inwestorów zachodnich. Jeszcze nie ma denacjonalizacji, prywatyzacja jako taka albo powrót nacjonalizowanych dóbr nieskończona, nawet jeszcze nie zaczęta, tylko dla kościołów częściowo, ale dla osób fizycznych albo prawnych innych, a nie kościelnych, absolutnie ani kroku nie zrobiono. Także jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba jeszcze poddać pewnym procesom reformy. Nasi ludzie chcą, politycy mówią, ale mało się dzieje.
A co dobrego mogą Serbowie wnieść we wspólnotę europejską?
Ja bym powiedział, że jest to naród bardzo ciekawy i ja się tam czuję dobrze, ja się i tam urodziłem, więc gościnność jest ważniejsza na przykład od wszystkiego. To znaczy, to są ludzie, którzy są otwarci na obcych, na wartości duchowe, szukający, naprawdę szukający, i młodzież powoli znajduje drogę powrotną do kościoła, czy to katolickiego, albo prawosławnego, ale są te wartości. Naród, który pracuje, pracuje każdy, którego znam, przynajmniej ma 2-3 prace, tak jak kiedyś w komunizmie, każdy musiał się dorabiać, bo inaczej nie przeżyje, więc naród, który umie pracować, jest otwarty na możliwości. Naród, który próbuje wyjść z tych wszystkich kryzysów lat 90., który niestety z powodu manipulacji przez mass media doszedł do tego stanu, w którym się znalazł w tym czasie. Ja myślę, że ta nowa generacja polityków i nowa generacja ludzi, którzy zaczynają prowadzić państwo, oni już podchodzą z inną świadomością do tych zadań. Niestety jest problem szybkości tych posunięć. U nas to wszystko idzie powoli, jakoś tam spokojnie. Kawa wypić to nie znaczy 5 minut jak we Włoszech, ale godzinę przynajmniej porozmawiać. Więc cały proces życia i dynamika życia jest inna.
Powiedzmy na koniec naszym słuchaczom, skąd ksiądz biskup z Serbii mówi po polsku?
Ja jestem werbistą. Wstąpiłem do Zgromadzenia Słowa Bożego w roku 1977 i przełożeni mnie wysłali do Polski. Także ja mój nowicjat skończyłem i studia teologiczno-filozoficzne w Polsce, częściowo pieniężnie na północy, a potem magisterkę robiłem na Uniwersytecie Katolickim w Lublinie. W każdym razie polski język i polski kościół dla mnie był pierwszy kościół, gdzie ja naprawdę przeżyłem wielkość bycia katolikiem. Ponieważ, jak ja mówię, urodziłem się w Serbii, wtedy Jugosławii, ale zawsze żyłem w mniejszości religijnej, powiedzmy. I pierwszy raz pojechałem do państwa katolickiego, tak by to powiedzieć, gdzie to była radość być z innymi i człowiek nie musiał myśleć, ten katolik albo nie katolik, byliśmy katolikami. Potem druga sprawa, klasztor werbistów pieniężnie. W nowicjacie było na 405 na pierwszym roku. Niesamowite doświadczenie.
45
młodych, a pieniężnie wtedy było 320 studentów, wszystkich razem, bo wtedy jeszcze nie było podzielony nowicjat, bo zgromadzenie nie miało domu, żeby nowicjat mieć poza domem formacyjnym. Także filozofia, teologia i nowicjat w jednym budynku, to można sobie wyobrazić, co tam znaczy 300 młodych chłopaków, jakie to życie było.
Z ilu krajów?
Ja byłem jedynym obcokrajowcem.
Dziękujemy za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że moim i państwa gościem był biskup Ladislav Nemeth, biskup Zrenjanina w Serbii.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Seweryn Wąsik. A ja dziękuję państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.